Dzień dobry, przy mikrofonie Tomasz Oleksy. Zapraszam na opowieści o kolarstwie Damska Łyda.
Mam nadzieję, że wszystkie te fantastyczne dziewczyny, które słuchają tych podcastów, będą dalej czerpać taką samą przyjemność z roweru i żeby ją rozwijały, żeby czuły, jakby nigdy nie traciły wiary w siebie i żeby czuły to piękno i to dobro, które mogą z siebie, jakby w sobie odnaleźć dzięki kolarstwu, dzięki temu, co ono daje i to wszystko jest naprawdę piękne.
W wakacyjnym odcinku rozmawiamy dzisiaj z Wiktorią Browarek, młodą oraz bardzo utalentowaną polską pianistką i ambitną kolarką, uczestniczką wielu konkursów i koncertów. Ma na swoim koncie udział w trasie koncertowej jako solistka z Towarzyszeniem Orkiestry Kameralnej Filharmonii Narodowej. Pięknie i z emocjami opowiada o swoich pasjach do muzyki i sportu. A że mieszka na co dzień w Gdańsku, pozwoliłem sobie tym razem we wprowadzeniu na kojące dźwięki nagrane na plaży Morza Bałtyckiego. Zapraszam na rozmowę. Dziękuję, że przyjęłaś zaproszenie na spotkanie, bo wiem, że masz pewnie dość mocno napięty grafik. Jesteś osobą, dziewczyną, z którą rozmawiam i o której najmniej wiem. Mogę powiedzieć tylko, że pasjonujesz się kolarstwem i jesteś zawodową, jak dobrze to nazwę, pianistką.
Tak, nazywasz
i,
tak.
I na tym wiedza o tobie się kończy, ale właśnie to połączenie kolarstwa, tej pasji i muzyki, pianistyki zaintrygowało mnie, żeby z tobą porozmawiać właśnie o łączeniu i o twojej pasji, skąd się zrodziła, jak się zrodziła, jak to się stało, że zaczęłaś jeździć. Czyli opowiedz o tych początkach.
Mhm. To na początku ja, Tomku, bardzo serdecznie chciałabym ci podziękować za zaproszenie. Jest mi bardzo miło, że mogę tutaj z tobą porozmawiać na ten temat i podzielić się swoją jakąś tam historią i pewnymi przemyśleniami. Dziękuję ci bardzo. Bardzo chętnie o tym opowiem i podzielę się, jak wyglądała moja historia. Właściwie wydaje mi się to dosyć prozaiczne, tak jak u każdego. Zrodziło to się po prostu z jakiegoś tam zamiłowania do różnych form aktywności, do sportu. Rower stał gdzieś tam w piwnicy, wiesz, taki... No to mój pierwszy rower to była śliczna taka biała damka z czerwonymi, po prostu z czerwonymi makami, która tam, wiesz, przyozdobiona w koszyczek, idealna do jazdy gdzieś tam do sklepu, na zakupy. I to był mój pierwszy rower. I tak naprawdę cała ta historia z kolarstwem takim, można by to powiedzieć, bardziej zaawansowanym i może czymś więcej niż to było tylko jazdą do sklepu czy tam 10 km rundka wokół miasta, zaczęła się właśnie w pandemii. Pandemia jest takim przełomowym okresem w moim życiu, jeśli chodzi o sport, jeśli chodzi o kolarstwo i jeśli chodzi o muzykę również, ponieważ przez to, że zostaliśmy zamknięci, wszyscy zostaliśmy zamknięci w domach na parę miesięcy, nie wiedzieliśmy, co mamy ze sobą zrobić, co nas czeka i właściwie jak długo to potrwa, każdy szukał sposobu na siebie. Ja zostałam odcięta właściwie od kultury. To wszystko zostało zamknięte i tak naprawdę opuściłam swoje miasto, w którym mieszkam. Mieszkam w Gdańsku. Nie chciałam tutaj siedzieć, nie chciałam, ponieważ nie wiedziałam, co tak naprawdę mnie czeka, jak długo będę tutaj siedzieć, więc wróciłam sobie do domu rodzinnego, do mojej mamy, na Mazury. I kiedy przyszedł taki okres, właściwie to był chyba kwiecień, nie mogłam wysiedzieć w domu, nie mogłam pozbierać myśli przede wszystkim. I czułam w sobie taki ogromny lęk, strach i pewne zamknięcie, że nie mogę nigdzie wyjść, nie mogę tych myśli swoich zebrać, skupić się i to wszystko było takie niejasne. I wtedy rower okazał się dla mnie największą odskocznią. Dał mi wolność przestrzeni i to, że gdy na niego wsiadam, to jestem po prostu sama ze sobą, mogę dać upust swoim myślom, swoim emocjom, mogę jechać gdzie tylko chcę i tak naprawdę nic mnie nie ogranicza, nawet pandemia, bo zwykle robi się to w pojedynkę. Oczywiście można z kimś i daje to również ogromną radość, czego również doświadczyłam i przyjemność, ale początki są takie, że samemu się odkrywa te piękne okolice i całą tą przygodę właśnie z kolarstwem rozpoczęłam z tego powodu. I to jest mój początek, początek w pandemii, więc myślę, że to jest jakiś taki plus tego trudnego czasu.
Czyli tak, jak to nazwałaś, kolarstwo zaawansowane, to tak troszkę ponad rok.
Tak. Tak, tak. Chociaż pierwsze gdzieś tam treningi, już mogę to nazwać, były gdzieś na przełomie 2018 i 2019 roku, to nigdy to nie było na tyle może wciągające dla mnie, że w pewien sposób starałam się to rozwijać. A teraz po prostu przepadłam. Muszę powiedzieć, że przepadłam i im więcej jeżdżę, tym bardziej mnie to interesuje, tym więcej czytam, szukam, obserwuję różne osoby działające w internecie i w ten sposób też trafiłam na Was, na MOR i cieszę się, że jesteście i że mogę obserwować również Waszą markę, jak ona się fantastycznie rozwija.
Dzięki, Wiktoria wielkie. To, bo podcast jest kierowany głównie do osób, do dziewczyn, do kobiet, które albo mają wskoczyć na rower, albo mają przekroczyć pewną granicę związaną z kolarstwem, nie bać się może więcej jeździć, nie bać się wreszcie zacząć jeździć, więc pięknie się wpisujesz, bo praktycznie masz za sobą tak plus minus 2 lata tej jazdy i myślę, że możesz tutaj troszeczkę podzielić się doświadczeniami właśnie z tego początku. Zaczęłaś jeździć, obserwowałaś pewnie siebie, ale w praktyce opowiedz, jak to wyglądało. To znaczy wsiadasz na rower, kiedy masz wolną chwilę, czy wsiadałaś, bo to u Ciebie wiem, że dość dynamicznie się zmienia. Jest tydzień, że pewnie możesz jeździć, a jest tydzień, że nie możesz. Ale rozumiem, że wypełnia Ci wolne chwile.
Tak było na początku, że wypełniało wolne chwile pomiędzy jakimiś tam obowiązkami. Teraz troszeczkę się to zmienia i tak jak mówisz, są tygodnie, kiedy nie mogę jeździć lub mogę jeździć mniej, ale staram się znaleźć w tym jakiś taki balans. Może najpierw rozwinę wątek tego początku. Jak to wyglądało jeszcze bardziej ze strony takiej technicznej. No to jak już pojeździłam sobie na tej pięknej mojej białej damce w czerwonym maki, stwierdziłam, że ona jest strasznie ciężka. Nie wiem, ile ona waży, z 15 kg, z 17, nie mam pojęcia. Nigdy jej nie ważyłam, ale teraz jak ją biorę, to jestem po prostu w szoku. To po prostu było mi dosyć ciężko i z racji tego, że w piwnicy u mnie stał rower mojego taty, był to Góral, w sensie rower, to zapytałam, tato, czy ja mogę sobie tam trochę pojeździć na twoim rowerze, bo ten mój jest tak ciężki. No i tak wyszło, że spędziłam na nim całe lato, spędziłam na nim jesień, zimę i jakby fakt, że on był za duży, fakt, że miał po prostu szerokie opony i ja jeździłam na nim po szosie, nie sprawiał dla mnie po prostu żadnego problemu. I swój pierwszy rower szosowy, który zresztą widzisz tutaj koło mnie, bo mieszka ze mną, w moim mieszkaniu stoi, mam go pod czujnym okiem, kupiłam 2 miesiące temu, więc jest ze mną dosyć krótki czas, ale czuję, że to był jeden z takich lepszych zakupów w moim życiu i cieszę się, że mogę swoją przygodę kolarską w ten sposób rozwijać. I co chcę przez to powiedzieć? To, że pasja do kolarstwa, czy po prostu sama ta przygoda z kolarstwem wcale nie oznacza, że my od razu musimy uzbrajać się w jakiś sprzęt jakby ku temu najbardziej odpowiedni. Wystarczy założyć adidasy, wystarczy założyć leginsy wygodne, spodenki i wskoczyć na rower, który mamy u siebie gdzieś tam w piwnicy, w garażu, nawet jeśli to nie jest nasz, tak jak było to w moim przypadku, był to rower mojego taty. I w ten sposób każdy z nas zaczyna. Tak mi się wydaje, że naprawdę nie ma takich barier, które by stanowiły jakąś ogromną przeszkodę, by zacząć. Wystarczy odrobina chęci i myślę, że ta eksploracja tego sportu pozwala nam odkryć to, co jest w nim najpiękniejsze. I też chciałabym powiedzieć a propos tego, że wspominałeś, u mnie nie jest tak, że ja mam każdy dzień wolny i że mogę jeździć. No, akurat to pytanie trafiło w idealnym momencie, bo ja wczoraj wróciłam z takiej mojej małej trasy koncertowej, bo wyjechałam w piątek do Warszawy, gdzie spędziłam jeden dzień. Później były Kielce, później był Sanok, Katowice i wczoraj dopiero wróciłam do Gdańska z powrotem. Nie brałam ze sobą roweru, bo no, wydawało mi się to dosyć nierealne, żeby połączyć pracę pianistki w tym czasie i to tak bardzo zintensyfikowaną, że każdy dzień w innym mieście z kolarstwem. Trochę mi było przykro, bo okazało się, że jednak były takie chwile, jak popołudnie, wolne popołudnie i mogłam pojeździć, a nie było tej możliwości. I teraz mam w planach wyjazd w najbliższą niedzielę, więc za parę dni wyjeżdżam do Warszawy na cały tydzień i jestem przekonana, dodam, że wyjeżdżam w celach również pianistycznych i jestem przekonana, że tym razem rower ze mną pojedzie, bo już staliśmy się po prostu w pewien sposób nierozłączni, ale w takim dniu codziennym, jak dzisiaj, czy jak to wygląda na co dzień, to staram się to połączyć. Idealny harmonogram dnia wygląda tak, że ja ćwiczę na fortepianie rano i wieczorem. Więc w skrajnych częściach dnia jestem totalnie wyłączona. Ale dla kolarstwa jest to chyba akurat, dlatego że w południe zazwyczaj ta pogoda jest taka najbardziej stabilna i wykorzystuję ten czas właśnie w środku dnia na jazdę. I muszę powiedzieć, że ten układ sprawdza się bardzo dobrze, bo pewne emocje, które gromadzą się we mnie, gdy pracuję przy fortepianie, potrafię w idealny sposób rozwiązać, jakoś tak wyjeździć na rowerze. I być może to połączenie zdaje się dosyć niekonwencjonalnym, to im dłużej jeżdżę, tym mi się wydaje, że to jest takie oczywiste. Bo przy fortepianie pracują głównie ręce, a przy kolarstwie głównie nogi. Wiem, że to jest bardzo spore uproszczenie zarówno dla kolarstwa, jak i dla pianistyki, bo to nie tylko te kończyny służą i działają, ale czuję, że to po prostu się jakoś tak dopełnia i teraz wydaje mi się to niemożliwe, żeby coś, z czegoś po prostu zrezygnować.
Można powiedzieć, że odkryłaś je w sobie jak mało kto, bo to na dodatek dwie pasje wielkie, prawda?
Tak, są dwie i muszę znaleźć jakby czas dla jednej i dla drugiej. Niestety jest to taka dosyć huśtawka. Może stety, może niestety, nie wiem. Jednak jest to na pewno pewien sposób właśnie nierówny podział, dlatego że czasem jest taka sytuacja, że nie mogę jeździć po prostu i tyle, ile bym chciała. Muszę się poświęcić swojej pracy zawodowej i zrezygnować. Znaczy nigdy nie jest tak, że nie jeżdżę w ogóle. Wtedy jest to po prostu jakaś krótka przejażdżka, mała, mniejsza, większa. Ale później, gdy już skończę swoje zobowiązania, wszystko nadrabiam i może trochę na tym cierpi wtedy klawiatura, ale po prostu wychodzę z założenia, że w życiu musi być balans i jedno i drugie daje mi poczucie ogromnej radości, ogromnej satysfakcji i czuję, że bez któregoś z nich byłabym po prostu w pewien sposób pustą osobą. Już nie potrafię tego, nie potrafiłabym zapełnić tej luki w sercu czymś innym.
To będzie pytanie, na które wydaje mi się już odpowiedziałaś pomiędzy słowami, czytając to, co mówisz, ale powiedz mi, jak brzmi Twoja definicja kolarstwa jako pasji? Co ci daje największą radość? Poza tym, znaczy, czy jest coś więcej poza tym, co powiedziałaś, co opowiedziałaś? Bo jakby można powiedzieć, że praktycznie zdefiniowałaś tą satysfakcję i tą radość i wiele rzeczy powiedziałaś, ale czy jest coś, co jest takim jednym impulsem największym do tego, żeby wziąć rower i pędzić?
Powiem ci, że zastanawiam się nad tym bardzo często, czym dla mnie jest tak naprawdę kolarstwo, i dopiero w pewien sposób próbuję zdefiniować to, jakby ująć całą tą przygodę w jedno. I jeszcze tego do końca nie zrobiłam, dlatego że odkrywam cały czas nowe aspekty i nowe ścieżki, którymi mogę podążać. Nie mówię tu o ścieżkach jako o drogach, które również mnie interesują, ale po prostu różne aspekty. I będę na pewno próbować różnych wariantów, różnych możliwości. Wtedy będę miała szerszy ogląd. Ale na dzień dzisiejszy jest największą radość i największą satysfakcję, taką własną, taką przyjemność z jazdy daje mi to, że rower daje mi poczucie wolności, że ja go po prostu biorę i wsiadam na niego i jadę z nim gdzie tylko chcę, kiedy tylko chcę, na jak długo chcę i zawsze wybieram tereny, które są po prostu tak piękne, że napawają moją duszę jakimś takim spokojem i tym czarem natury, który jest dla mnie po prostu wyjątkowy i najważniejszy. Właśnie to jest cała ta kwintesencja, którą daje mi mój związek z rowerem, że możemy razem doświadczać czegoś pięknego, czegoś, co zostaje we mnie i daje mi taki spokój, spokój, którego potrzebowałam wtedy w pandemii i do dzisiaj mam tak, że ja tego spokoju szukam i ja czuję, że tego potrzebuję. Teraz staram się trochę odważniej już wyjeżdżać w dalsze trasy i wiem, że będę eksplorować to dalej. Do końca nie wiem też, dokąd zaprowadzi moja korelacja tutaj rowerowa. Na pewno mam takie marzenie, żeby pojechać z nim w góry. I na pewno zrobię to w tym roku, zrobię to w wakacje, jak tylko będzie piękna pogoda, biorę go i po prostu jedziemy eksplorować tamte tereny, bo no byłam teraz parę dni temu w Bieszczadach i jest tam tak pięknie. To jest niesamowite, jak piękne tereny daje nam natura i chcę to zobaczyć. Chcę to zobaczyć w sumie chyba dlatego, że mam też jakąś taką duszę artystyczną jestem wrażliwa na to piękno. I jadąc samochodem również to widzę, ale nie daje mi to takiej symbiozy z tym wszystkim, co jest dookoła. I na tę chwilę to jest moja kwintesencja kolarstwa. Nie wiem, czy będzie to się rozwijać w jakimś innym wariancie. Nie wykluczam tego. Jestem tego bardzo ciekawa, tego wszystkiego, co jest z tym związane, ale myślę, że wszystko stopniowo małymi kroczkami. Wciąż czuję się świeżakiem.
Opowiadałaś o tym kolarstwie, o swojej definicji, i gdyby nie pytanie, to wydaje mi się, że można odczuć, że mówisz o swojej grze o pianinie. Tak to ujęłaś swoimi słowami, że tą definicję można by chyba przelać, bynajmniej jak się słucha. Więc moje pytanie jest teraz takie. Czym są według ciebie albo dla ciebie wspólne elementy, które dają ci satysfakcję pewną i radość, gry na pianinie i jazdy na rowerze?
Czy są wspólne? Na pewno są i na pewno są to emocje. Emocje to jest słowo klucz mojego życia, tak mi się wydaje. I ja je dostrzegam wszędzie i dzielę się nimi i szukam ich po prostu na każdej płaszczyźnie. Tak samo jak gram na instrumencie, ja staram się wtedy je Wtedy staram się je przelać, bo ja ich mam w sobie ogrom, ja je kumuluję po to, żeby podczas tego występu móc je pokazać, móc je dzielić z ludźmi, z tymi osobami, które mnie słuchają i które chcą poznać pewną historię, którą ja opowiadam za pomocą dźwięku, za pomocą gestu, mimiki i po prostu tej całej aury, którą wytwarzam. I być może ja te emocje ładuję na rowerze, bo wtedy czuję, że to wszystko dookoła mnie ładuje w pewien sposób. Ja je wtedy nie oddaję, ja je wtedy czerpię, ja je wtedy po prostu w sobie jakoś tak gromadzę po to, żeby móc je z większą intensywnością oddać później ludziom. I czuję, że to tak idealnie się dopełnia, ponieważ wcześniej było tak, że po koncertach, po jakichś występach czułam spadek energii, spadek takiej mocy sprawczej, a wracając właśnie teraz z tych moich koncertów, czułam, że jak pójdę na rower, to ja to wszystko z powrotem będę miała. I tak faktycznie się stało. Dzisiaj pojeździłam i czuję się po prostu pełna szczęścia, pełna nowych przeżyć i gotowa do działania, gotowa, żeby robić to, co robię dalej. Po prostu to jest niesamowite. A jak, znaczy, staram się zawsze znaleźć jakiś taki punkt, który łączy fortepian i rower. I na razie znalazłam tylko pedały. to jest chyba na razie jedyny punkt wspólny. No i no cóż, no, fortepian jest mniej mobilny niż rower, to też na pewno. I tak cóż. No cóż, nic więcej na razie nie znalazłam, więc się nie podzielę, ale pedały są i tu, i tu.
Takie fizyczne bardzo. Niesamowicie opowiadasz i czuć, tak jak powiedziałaś, czuć te emocje w tobie, czuć i słychać bardzo dobrze, czym to jest dla ciebie obie pasje i jak ładnie się uzupełniają. I wiele jeszcze innych rzeczy, słów mi brakuje, żeby to jakoś podsumować, więc nie będę się garnął do tego. Teraz na samym początku powiedziałaś, że chyba mieszkasz na Mazurach, tak? U rodziców teraz.
Teraz jestem już w Gdańsku. Już po pandemii wróciłam i na stałe jestem w Gdańsku. Także tutaj morze pomoże i wszystko, co z tym związane.
Ale te Mazury, a również i Gdańsk, chociaż domyślam się, że może nie sam Gdańsk jako taki, ale Mazury zauroczyły cię przez chwilę, jak byłaś w Bieszczady. Rozumiem, że ta jazda na rowerze teraz, czy w najbliższym czasie jest ukierunkowana w miejsca, które ładują cię swoimi walorami, takimi krajobrazowymi również, taką przestrzenią i przyrodą. I tam się ładujesz, prawda? I rozumiem też, no bo jednak Gdańsk, Mazury, a Bieszczady to będzie dość duże urozmaicenie, prawda, do samej jazdy i na pewno coś nowego przeżyjesz, coś nowego się nauczysz, bo będziesz jeździła po górach.
Tak, tak.
Takich
tak.
Mniejszych, ale górach, prawda? A powiedz mi od strony takiej technicznej, w tej chwili taka jazda, kiedy masz czas oczywiście, to jest, nie wiem, 2-3 godzinki, 50 kilometrów, jakoś to sobie układasz, czy po prostu jedziesz i nagle mówisz, dobra, stop i wracam?
Zawsze mam już w głowie jakąś trasę, którą pojadę. Ja nie piszę sobie, nie wrzucam na razie jeszcze sobie różnych tras w GPS-a, bo lubię jeździć po prostu przed siebie i zobaczyć, co z tego wyjdzie. Dlatego, że jak, nie wiem, ja mam jakiś taki problem ze sobą, że zawsze jak wrzucam jakąś trasę, to i tak źle skręcę. Nie wiem, po prostu tak mam. Więc i tak finalnie wychodziła zawsze inna trasa. Teraz już tutaj po Gdańsku sobie jeżdżę swobodnie, wiem, gdzie skręcić, wiem, gdzie jeździć, żeby dotrzeć do celu. Mam po prostu też taką chęć i plan, żeby pojechać w zupełnie inne miejsce, ale do tego muszę się troszkę bardziej odważyć, bo jestem też osobą dosyć ostrożną i jak poznam jedną trasę, to muszę nią pojechać 50 razy, żeby już czuć się dobrze i żeby wybrać następną. Ale poszerzam sobie cały czas te dystanse. No tak jak średnio mój taki dystans, jak wyjeżdżam, to jest coś pomiędzy 45-60 km, zależy ile mam czasu. Jakby czuję się na siłach, że mogę zrobić więcej, tylko to już jest kwestia też czasu i myślę, że przełamania pewnej bariery psychicznej, bo planuję zrobić swoją pierwszą setkę już niebawem. I wiem, że jakby jest to w zasięgu moich tam możliwości, tylko muszę pokonać barierę psychiczną i to pokonywanie barier jest obecne w kolarstwie na co dzień. Ja to po prostu widzę, że może jakaś tam pierwsza pięćdziesiątka, pierwsza jazda w deszczu, zmiana butów z Adidasów na buty szosowe, żeby tak wpinane, żeby się gdzieś tam nie przewrócić i nie pokaraskać, co się każdemu oczywiście zdarza i mi też się zdarzyło. Albo też takim ciekawym doświadczeniem było przebicie dętki, które mnie spotkało i to na drugiej jeździe, na moim nowym rowerze, czego się zupełnie nie spodziewałam. I oczywiście tej dętki nie umiałam wymienić, ale muszę się pochwalić, że ta sytuacja nauczyła mnie, że no, trzeba sobie umieć radzić w trasie. Już dzisiaj wiem, jak to się robi. Zawsze jeżdżę z dętką, z łyżkami. I jak następnym razem taka sytuacja mnie spotka, no to nie będę się zastanawiała, czy iść 10 km na boso do domu, czy zamawiać taksówkę. Chciałabym kierować taką też może radę do wszystkich dziewczyn, które będą tego słuchać, że każda z nas ma bariery i są one nabierają innego charakteru z czasem, gdy jeździmy, tak, że na początku ogromną barierą jest przejechanie 20 km i to jest normalne. To jest naprawdę normalne, że my się boimy, bo to jest coś dla nas nowego. Boimy się rzeczy, które być może nas w jakiś sposób na ten moment przerastają, ale nie musimy się tym martwić, bo to naprawdę mija i z czasem wszystkie te rzeczy stają się dla nas prostsze, łatwiejsze, się do nich przyzwyczajamy i nie musimy patrzeć, że komuś poszło szybciej, ktoś robi nie wiadomo jakie kilometry, 300 kilometrów, a my jesteśmy w stanie zrobić tylko 30. No nie, bo to nam sprawia radość na ten moment i cieszmy się tym. Nie patrzmy, jak ktoś inny robi, po prostu róbmy wszystko w swoim tempie i jak poczujemy, że chcemy rozwinąć naszą pasję, że chcemy pójść w inną stronę, to po prostu słuchajmy też tego, co dyktuje nam nasze ciało i nasza osobowość też, bo nie wszyscy są tacy, że od razu rzucą się w ten wir. Ja nie jestem taką osobą, ja jestem osobą bardziej ostrożną i po prostu po sobie widzę, że trzeba iść za głosem serca i swoich emocji odczuć po prostu i czerpać z tego radość.
Wiktoria, proszę, czy masz taką, czy przeżyłaś wyjątkową podróż na rowerze już przez te ostatnie kilkanaście miesięcy? Taka, która zapamiętałaś ją i opowiadasz o niej, albo coś dała ci więcej do myślenia, była czymś nowym, jakimś kolejnym impulsem, coś, co utkwiło ci w głowie?
Problem jest taki, że wszystkie moje wyprawy w jakiś sposób zapamiętuję i trudno jest mi wybrać jedną taką najważniejszą, ale myślę, że jest taka jedna podróż, którą odbyłam na zakończenie lata. Na zakończenie lata na Mazurach, ponieważ była to jedna z moich ostatnich podróży i chciałam w ten sposób pożegnać się z tymi Mazurami, bo wiedziałam, że wyjeżdżam i najprawdopodobniej już nigdy nie spędzę tam tyle czasu, ile spędziłam wtedy, bo ja siedziałam tam 7 miesięcy. 7 miesięcy i ja wiem, że ja raczej nie będę miała możliwości, żeby siedzieć tam tak długo już pewnie nigdy, chociaż nie ma co mówić nigdy, nigdy, ale chciałam w jakiś sposób się z nimi pożegnać i zrobiłam taką, no na moje obecne wtedy możliwości, była to dosyć długa trasa, to było bodajże 70 km. I przygotowałam się do niej bardzo tak rozsądnie na swoje możliwości i zrobiłam taką rundkę właśnie po tych Mazurach, zaliczyłam jezioro, widziałam miejsca, których nie widziałam przez całe wakacje, bo bałam się tam jechać i odważyłam się właśnie na sam koniec i nie żałuję. Po prostu to zostało w mojej pamięci i czuję, że naprawdę zostawiłam tam kawał swojego życia i te emocje gdzieś, te uczucia cały czas są we mnie żywe. Powoduje to też no, ogromną tęsknotę, bo jednak był to piękny czas, mimo pewnych trudności, ale gdyby nie kolarstwo, nie przeżyłabym tego. Po prostu. To jej dało zupełnie inne też spojrzenie na świat i na to, co mnie otacza. Pozwoliło dostrzec piękno i wolność przestrzeni, którą każdy z nas może zobaczyć naokoło siebie, ale nie doceniamy tego w biegu codzienności.
A powiedz mi, czy udało Ci się kogoś zarazić kolarstwem?
Na razie swoich znajomych staram się zarazić jazdą w kasku na rowerze. Nie wiem, czy kolarstwem chyba jeszcze do końca nie, ale im więcej wrzucam takich treści właśnie kolarskich na swoje media społecznościowe, tym widzę większy odzew i cieszę się, że ludzie, którzy mnie znają, też mnie w tym wspierają i widzą, że daje mi to radość. No mam nadzieję, że uda mi się kogoś zarazić i staram się pokazywać właśnie to piękno, co mi pokazuje rower. I dzięki temu, że ja się też w jakiś sposób odkrywam przed ludźmi, że jeżdżę, okazało się, że bardzo dużo osób jeździ. Może gdzieś tam bardziej jakoś tak rekreacyjnie albo kiedyś mieli przygody z rowerem, ale nie przyznawali się do tego i tak naprawdę z osobami, z którymi wcześniej nie miałam tak dobrego kontaktu, teraz udaje mi się go utrzymywać właśnie ze względu na to, że jest ta wspólna pasja. I mam nadzieję, że coraz więcej nas będzie w tym świecie, bo przecież jest w nim miejsce dla nas wszystkich.
Ale na rowerze, tak jak wcześniej wspominałaś, raczej jeździsz sama.
Raczej tak. Zdarzyło mi się parę razy jeździć z kimś, mam różne doświadczenia już i być może kiedyś się zapiszę do jakiejś grupy kolarskiej. No, mam takie marzenie, mam taki plan, bardzo chciałabym się nauczyć jeździć w peletonie, chociaż słyszałam opinię, że kobiety nie potrafią jeździć dobrze w peletonie. Nie wiem, nie potrafię się wypowiedzieć jeszcze na ten temat. Może dlatego, że każda chce jeździć po prostu swoją ścieżką. Nie wiem. Każda jest tak.
Mogę Ci powiedzieć, że to jest nieprawda. Rozmawiałem w ostatnim podcaście, którego jeszcze nie opublikowaliśmy, z Kasią, która tworzy taką dużą inicjatywę dla dziewczyn w Zielonej Górze, że jak najbardziej dziewczyny potrafią, mogą, jeżdżą w peletonie, czują się świetnie i coraz lepiej i coraz silniej jakby, prawda? Także to jest piękne. A powiedz mi, pewnie od czasu, kiedy zaczęłaś jeździć, mówiłaś, że troszkę więcej obserwujesz, troszkę więcej interesujesz się. A jak postrzegasz przez te 2 lata, powiedzmy, pryzmat 2 lat, czy odkąd zaczęłaś więcej jeździć na rowerze, kolarstwo kobiet?
Na pewno jest to troszkę inna dziedzina kolarstwa niż kolarstwo mężczyzn. Cieszę się, że są jakby takie dwie grupy i myślę, że nie musimy jako kobiety w żaden sposób próbować dorównać mężczyznom, bo my mamy chyba w sobie też taką wolę walki, że chcemy pokazać, że też potrafimy, ale wydaje mi się, że my nie musimy. My możemy robić wszystko super, wszystko dobrze na 100% na swoje własne możliwości i fajnie jest, że kobiety potrafią się zjednoczyć i znaleźć taki wspólny język porozumienia właśnie w kolarstwie. Uważam, że każda kobieta może czuć się dobrze w tej dyscyplinie, ponieważ jest to nie jest zawód tylko dla, znaczy zawód, to nie jest specjalność przeznaczona tylko dla mężczyzn, chociaż trochę jest taki stereotyp. Ja chociażby patrzę po prostu po ubraniach kolarskich. Że głównie się, znaczy to jest oczywiste, tak, bo więcej mężczyzn jeździ, ale cieszę się, że są też kobiety, które i to coraz więcej kobiet. Ja osobiście też obserwuję różne grupy na Facebooku, należę do takich grup i dziewczyny są naprawdę fantastyczne, wymieniają się swoimi doświadczeniami i wcale nie uważam, że mają mniejszą wiedzę niż mężczyźni. Właśnie nie, właśnie my sobie potrafimy lepiej doradzić, bo wiemy, czego nam potrzeba, niż słuchając rady mężczyzn, bo oni mają też inną budowę ciała, inne możliwości, inne oczekiwania od roweru, a kobieta kobiecie jednak po prostu potrafi dobrze doradzić. I ja obserwuję profil Ani Lewandowskiej, Turbo Skrzat, która też właśnie jeździ w waszych ubraniach, z tego co widziałam, i jest taką osobą, która emanuje bardzo dobrą energią i bardzo wspiera kobiety. I to jest jeden z tych profili, które obserwuję od samego początku mojej takiej przygody i czuję, że ona w jakiś sposób pokazuje to, że kobiety też potrafią i bardzo do tego dopinguje i te wszystkie ustawki kobiece, to mnie po prostu też napędza i mam ogromną nadzieję, że będę mogła kiedyś w takiej przygodzie wziąć udział. Po prostu czuję, że to by mnie też w jakiś sposób zaraziło dobrą energią.
No, może będzie niedługo taka okazja. To taka mała tajemnica jeszcze. A tak przejdziemy może właśnie z tego, co mówiłaś na samym końcu, troszeczkę w temacie pozostaniemy. Zapytam Cię, jakie masz pragnienie tak wybiec w tym Twoim kolarstwie, w Twojej jeździe na przykład na pół roku czy rok do przodu? Czy to jest jakby takie pragnienie, trochę może nieładnie mówiąc fizyczne, żeby potrafić z większą swobodą przejechać 100 kilometrów, czy to niekoniecznie ma dla Ciebie znaczenie?
Wiesz, ja sobie stawiam różne cele. Najpierw, też może nie do końca pamiętam wszystkie te moje takie etapy, ale ostatnio się bardziej pracowałam nad kadencją, teraz staram się troszkę uspokoić swoje bardzo szybko bijące serduszko na rowerze. Znaczy na razie staram się to usprawiedliwić moją emocjonalnością i że to dlatego tak szaleje. Ale tak, teraz pracuję nad tym i kolejnym moim właśnie celem jest 100 km, później jest jazda w górach i na pewno chciałabym właśnie spróbować jazdy w peletonie. Dlatego, że interesują mnie wyścigi. To po prostu w jakiś tam sposób chciałabym, znaczy nie wiem, czy ja się do tego nadaję, być może w ogóle się do tego nie nadaję, ale nie dowiem się tego, jeśli tego nie sprawdzę. I to po prostu jest coś takiego, co chciałabym poznać. Chciałabym pojechać może kiedyś jeden wyścig, drugi wyścig. Może najpierw coś bardziej turystycznego, takiego bez jakiejś specjalnej presji, po prostu żeby zobaczyć, jaka tam panuje atmosfera, czy ja się w tym odnajduję, czy może wolę zostać sama ze sobą i kontemplować przyrodę. Nie wiem i nie dowiem się tego, jeśli tego nie spróbuję. Nie wiem, kiedy to się wydarzy, czy to jeszcze w tym sezonie, czy może w przyszłym, ale nie wykluczam tego. Lubię po prostu poznawać kolejne tajniki i odkrywać, co może dać rower. A po prostu oglądam, patrzę, co się dzieje w świecie i czuję, że w jakiś sposób chciałabym poznać go bliżej i być jego częścią. No zobaczymy, co z tego będzie.
Krótka przerwa i za chwilę kontynuujemy dalszą część rozmowy. Damska Łyda to podcast, w którym kobiety opowiadają o kolarstwie. To opowieści o przygodach, podróżach i doświadczeniach. To z reguły jazda bez napinki, czasami bez celu, ale bywa również ekstremalnie i ciężko. Zabierz dla siebie jak najwięcej i jutro ruszaj na szosę. Zapraszamy do słuchania i dzielenia się kolarskimi opowieściami. Jeżeli chcesz nam przesłać swoją opinię lub odpowiedzi, znajdź grupę Damska Łyda na Facebooku lub napisz do nas. podcast@damskalyda.pl Dziękuję. Czyli rozumiem, że kolarstwo w Eurosporcie, wyścigi, śledzisz tak chociaż jednym okiem, ale jesteś w temacie.
Jestem w temacie, może nie jestem jakąś tam bardzo na 100%, ale wiem, co się dzieje.
A lubisz oglądać takie wyścigi mniejsze lub większe, klasyki lub kilkunastodniowe?
Wiesz co, zdarza mi się oglądać, ale nie, na razie jeszcze tak bardzo tego, bardzo się w to nie angażuję, ponieważ generalnie też czas mi nie do końca sprzyja i pewne aktywności, inne aktywności po prostu w tym czasie mam i na razie jeszcze to nie jest aż takim moim konikiem, ale być może jak mnie zapytasz za rok o to samo, to odpowiem zupełnie inaczej. Nie wiadomo.
A powiedz mi, takie troszeczkę nietypowe pytanie ci zadam, jak grasz koncert? Bo nie ukrywam, że chciałem bardzo mocno połączyć tą naszą rozmowę z twoją grą, z fortepianem i z muzyką, z twoją tą drugą pasją. Jak grasz koncert? Nie wiem, nie jestem w stanie sobie nawet tego wyobrazić, jak funkcjonuje umysł, ale czy tam jest miejsce na to, żeby myśli uciekły gdzieś tam indziej? Czy to jest taka koncentracja, że nie można sobie pozwolić na inne myśli?
To jest bardzo trudne pytanie, bo jestem teraz na takim etapie życiowym, bo to z fortepianem to też jest taka sytuacja, że to się rozwija i każdy koncert jest inny. Są koncerty, gdzie jestem bardzo skupiona na tym, co mam zrobić, bo program jest o tyle trudny, że gdyby moje myśli gdzieś uciekły, to po prostu straciłabym sens tego, co zbudowałam. Ale taką perfekcyjną wizją udanego koncertu są właśnie te myśli, które dają pewną wolność działania, kiedy ręce działają jakby współmiernie z tym, co dzieje się w głowie. I wydaje mi się, że, znaczy mam taką nadzieję, że każdy mój koncert jest osobną historią. Ja tak staram się kreować też te wykonania. Nawet jeśli gram ten sam repertuar na jednym bądź drugim koncercie, to wydaje mi się, że za każdym kryje się inna historia i ja opowiadam ludziom tę historię poprzez muzykę. Te historie zwykle są emocjami i przeżyciami, które towarzyszą mi na co dzień albo doświadczeniami mojego życia. I właśnie one mi towarzyszą podczas występów, podczas wykonywania muzyki. Te wszystkie sytuacje, które gdzieś tam w moim życiu się wydarzyły, bądź emocje, które mi towarzyszą. I tak samo jest właśnie dzięki jeździe na rowerze, bo to w pewien sposób pokazuje mi odkryć moje emocje, które potem mogę jakoś tak razem scalić i połączyć i pokazać ludziom, że one są i odkryć to też w ludziach, bo praca z emocjami jest czymś trudnym i nie każdy chce się przyznać, że je ma. A każdy je ma i piękne jest je odkrywać. Tak samo możemy je odkrywać na rowerze i tak samo możemy je odkrywać na sali koncertowej. Mam nadzieję, że udaje mi się to w jakiś sposób wspomagać w ludziach, odkrywać.
Bardzo ładnie to powiedziałaś. Jak byś opowiedziała, znowu cofniemy się do przeszłości, ale nie zapytałem w sumie, a chciałbym zapytać, no może taka moja indywidualna ciekawość. Zapytałem, jak zaczęłaś z kolarstwem, a jak zaczęłaś z grą na fortepianie?
To też nie była do końca moja inicjatywa, tylko rodziców, bo byłam po prostu małą dziewczynką. Ale jakby zamiłowanie do muzyki, do tańca, do ruchu, do śpiewania, do takiej właśnie pasji wszystkim, co jest związane z dźwiękiem, odkryli moi rodzice już na początku szkoły podstawowej. Pamiętam, jak mama zadała mi pytanie, czy chciałabym iść do szkoły muzycznej. Ja powiedziałam, że nie, bo nie będę miała czasu się bawić z koleżankami. No i nie poszłam do tej szkoły muzycznej, wyobraź sobie. I dopiero za 2 lata gdzieś tam dojrzała chyba we mnie myśl, że jest coś takiego jak szkoła muzyczna. I zgodziłam się, żeby pójść tam, zobaczyć, co się dzieje. Chciałam grać na flecie prostym. Okazało się, że w szkole muzycznej nie ma takiego instrumentu, tylko w szkole podstawowej był. Tak, taka ciekawostka, bo był tylko flet poprzeczny. No ale jakby nauczyciele zdecydowali, że pójdę na fortepian. To była już taka odgórna jakaś, może na podstawie predyspozycji gdzieś tam dłoni i właśnie budowy ciała zaproponowali mi fortepian. Ja się zgodziłam i to była najlepsza decyzja mojego życia, najlepsza, jaką podjęłam. Nie była to łatwa droga. Nie była. I nie byłam nigdy pewna, czy ta ścieżka jest dla mnie, czy ja się nadaję, czy jestem odpowiednią osobą na odpowiednim miejscu. Dopiero teraz, po latach 17, 17 latach z fortepianem, mogę powiedzieć, że czuję się odpowiednio już przygotowana, żeby powiedzieć, że tak, że odnajduję się w tym, co robię, i są momenty, kiedy wątpię w swoje możliwości, bo zawsze każdy z nas ma pewne autorytety, które śledzi, obserwuje i do nich dąży. Nawet jeśli mam świadomość, że nigdy nie będę jak ktoś, to jest bardzo złe oczywiście, żeby się porównywać do innych i trzeba robić wszystko wedle własnych możliwości, to czuję, że pokonałam już w sobie jakiś taki strach, pewien lęk, który mi towarzyszył, i czerpię teraz z tego, wszystko to, co jest najpiękniejsze. I przeżyłam bardzo dużo pięknych chwil z fortepianem i to jest też taka droga, która cały czas ewoluuje, tak samo jak kolarstwo, bo to się zaczyna i to jest machina, która się rozpędza i cały czas człowiek się w tym rozwija i dostrzega nowe ścieżki, nowe warianty i szuka tego, co jest dla niego odpowiednie. Na przykład ja wybrałam muzykę klasyczną, bo to jest coś, co jest dla mnie, czuję, że to jest po prostu dla mnie w jakiś sposób stworzone, ja to rozumiem, ja to czuję, ja chcę to pokazywać ludziom i w tym wariancie właśnie myślę, że będę się przez następne lata też utwierdzać. Mimo że wszystkie gatunki muzyki, które istnieją, są piękne i w pewien sposób intrygujące, to nie da się robić wszystkiego. I właśnie ja wybrałam tą muzykę klasyczną. I cieszę się, że o to pytasz, bo to jest taka najważniejsza część mojego życia, której poświęcam najwięcej czasu, najwięcej serca. I chociaż myślę, że też dzięki jeździe na rowerze mogę się bardziej też wtopić w tą muzykę. Wiesz, bo nawet kondycyjnie ja zauważyłam, że gdy grałam długie koncerty, takie godzinne, półtora godzinne, to jest jednak bardzo męczące dla człowieka, bo to jest koncentracja i to jest pewien jakiś tam wysiłek. I od kiedy jeszcze na rowerze, czuję, że mam więcej takiej mocy sprawczej, potrafię dłużej wytrzymać taką presję i też i kondycyjnie, i fizycznie, i to jakoś tak łatwiej się łączy. Tak samo jest z redukcją stresu. Po prostu jest to mój sposób na stres, który się pojawia, bo jest to też, no, trzeba przyznać, nieodłączna część życia i to się wszystko tak ładnie ze sobą zazębia.
Mam odczucie, że bardzo dobrze poznałaś i znasz siebie, to, co się z tobą dzieje, jak przeżywasz niektóre rzeczy, i chyba bardzo dobrze też się uczysz z tego, wyciągasz wnioski, bynajmniej tak opowiadasz, ale tak mi się wydaje, że tak jest. To bardzo niesamowite jest, żeby mieć jakby taką doskonałość i taką umiejętność, żeby gdzieś się tak zagłębić i odczytać siebie i doskonalić w jakiś sposób, prawda? Czy iść nawet dalej, może nie doskonalić, ale robić kolejne kroki gdzieś tam w tym swoim życiu. Powiedz, bo to też mnie ciekawi, powiem szczerze, pamiętasz taki większy swój pierwszy koncert? Taki, który przygotowywała się, wiedziałaś, że to jest ważne wydarzenie, że tam już troszkę ludzi będzie siedziało, słuchało, patrzyło na ciebie.
Teraz jestem w ferworze tego ostatniego i to są dla mnie największe emocje na ten moment. Wszystkie koncerty, które miałam, były w pewien sposób ważne i też trudno powiedzieć, czy jest taki, który zapamiętałam najbardziej. Znaczy, wydaje mi się, że ten ostatni, który był, na pewno zapamiętałam najbardziej, bo to był już taki, no taki mój, moje małe marzenie takie zostało spełnione.
To opowiedz o.
No bardzo chętnie, bo to jest wciąż we mnie żywe i czekałam na to bardzo długo, właściwie od końca lata, jakoś od sierpnia, żeby to się odbyło. Miało się finalnie odbyć 2 miesiące temu w lutym. Pandemia nie pozwoliła, więc zostało to przełożone na kwiecień i wciąż myślałam, że to się nie odbędzie, bo przecież kultura nie działa wciąż. Jakby to nie było takie oczywiste, że uda mi się zagrać, ale się udało. I zagrałam koncert fortepianowy Fryderyka Chopina, który przygotowywałam, no myślę, że 1,5 roku. Myślę, że tyle nad nim pracowałam. To też nie jest tak, że tyle potrzeba, żeby nauczyć się dzieła. Jednak im dłużej pracuje się nad jakimś utworem, tym on bardziej dojrzewa i nabiera takiej mocy w sobie, po prostu wewnętrznej, której bez odpowiedniego czasu się nie da. Nie da się zrobić żadną techniką i żadną medytacją, niczym. Po prostu czas jest najlepszym, co może spotkać dzieło. I zagrałam z Orkiestrą Kameralną Filharmonii Narodowej 2 koncerty w Kielcach i w Sanoku. I po prostu czuję, że no teraz poczułam, że jestem w tym miejscu, w którym chciałabym być. Chciałabym, żeby czas się zatrzymał. Po prostu może też smutne było to, że to były koncerty bez publiczności, bo były. Ale samo to, że była transmisja, było nagranie, które być może w takich przedpandemicznych warunkach nie byłyby czymś oczywistym, ponieważ nie było koncertów online, nie było czegoś takiego, a teraz jest to na porządku dziennym. I dzięki temu mam przepiękną pamiątkę. Mogę też zobaczyć, jak to wyglądało od osoby, która ze strony osoby, która to obserwowała, i też wyciągać wnioski, co dalej, albo czy to było to, co chciałam pokazać, i czuję, że to było to. I to było dla mnie niesamowite wydarzenie. Współpraca z orkiestrą jest kwintesencją bycia pianistą dla mnie. Nie wiem, czy dla wszystkich, bo to też jest dosyć indywidualna kwestia, ale spotkanie się z taką ogromną machiną, jaką jest orkiestra, po prostu jest czymś niesamowitym. Nie wiem, czy mogę to porównać do ogromnego peletonu kolarskiego, bo to wtedy też się jest jedną częścią, która tworzy coś wielkiego. I to samo jest na scenie, kiedy jest się solistą, jak ja byłam w tym przypadku z orkiestrą. Się jest razem jednym organizmem, trzeba razem oddychać, trzeba współpracować. To wszystko się ze sobą łączy. Nie można wyjść za bardzo poza schemat, żebyśmy się nie mogli zrozumieć na tej scenie. My musimy mieć nić porozumienia od początku trwania koncertu do końca. Te same emocje, te same myśli, ten sam przekaz, tą samą historię. I to było niesamowite dla mnie. To przeżyć to było. I cieszę się, że mogłam się z tym po prostu podzielić z publicznością online, ale jednak.
A powiedz, bo korci mnie bardzo, żeby to posłuchać. Gdzieś można znaleźć?
Oczywiście, że tak. Teraz może nie podam Ci linku z głowy, ale tak, są. I ja mam stronę na Facebooku tam wszystko udostępniam. To jest cały czas świeża sprawa, więc nawet dzisiaj będę udostępniać drugi link, będą zdjęcia. Wszystko, wszystko jest i wszystkiego można posłuchać, do czego bardzo serdecznie zapraszam. Bo to jest zupełnie inna strona mnie, której pewnie nie znasz zupełnie.
Na pewno.
Ta nie kolarska, to zupełnie nie kolarska. I też moi znajomi się śmieją, jak ostatnio grałam swój dyplom własny na Akademii Muzycznej. Jeszcze nie ten finalny, nie ten ostateczny, ale grałam. To powiedzieli, żebym wjechała na scenę na rowerze, żeby to jakoś połączyć, to moje dwie pasje. No bo po prostu to jest faktycznie dosyć niekonwencjonalne połączenie i jak tylko się komuś właśnie zwierzam, że jestem pianistką i że jeżdżę na rowerze, to jakoś na początku to budzi ogromny szok, że jak to połączyć.
No tak, masz rację. Bardzo inspirujące. Dlatego no, mam nadzieję, że to, co opowiadasz, właśnie to pokazanie tego łączenia tych pasji, to też tak powinno pozytywnie pokazać, że nie musimy mieć jednej, nie musimy czegoś dzielić, że możemy łączyć i jakby jedno może pięknie uzupełniać drugie i wręcz działać jakby z korzyścią też dla drugiego, bo też o tym mówiłaś, o ładowaniu energii, jakby takiej fizyczności roweru w kontekście do pianina, prawda, do gry. A domyślam się, że u Ciebie nie ma takiego problemu, ale mam takie pytanie jeszcze. Czy zdarza Ci się wiedzieć, że masz wolny czas, zaplanowaną nawet jakąś jazdę sobie, a jednak tak niekoniecznie Ci się chce? Jest coś, co Cię napędzi do wyjścia? Jest coś, co Cię bardziej jeszcze zmobilizuje? Czy w tej chwili jesteś tak nakręcona, że to wystarczy, że masz 3 godziny wolne, nic więcej w planie i tak pójdziesz na ten rower?
Myślę, że każdy ma gorsze dni i wiele wymówek zawsze można znaleźć, bo to jesteśmy tylko ludźmi. Ale jak budzę się rano i widzę słońce, to najchętniej w ogóle bym nie szła ćwiczyć, tylko od razu bym chciała iść na rower. Ale wtedy muszę się bardzo mocno powstrzymywać, że nie, najpierw obowiązki. Najpierw trzeba to zrobić, bo później nie będzie na to czasu, później będzie rower. I no, czasem się zdarza tak, że później już nie ma słońca i żałuję, ale no co zrobić? Myślę, że dużo takiej samodyscypliny nabrałam zimą, bo jeździłam, trochę próbowałam na trenażerze, ale jednak próbowałam zimą jeździć i jeździłam całą zimę, wychodziłam, czy minus, czy śnieg. No nie było to ogromnym problemem. Dystanse były krótsze, no bo nie wytrzymywałabym na razie 2 godzin w minusowej temperaturze, ale to mnie nauczyło, że przyjemność z jazdy jest w każdej pogodzie, więc pogoda nie jest dla mnie wymówką. No chyba, że byłoby strasznie deszczowo i wietrznie, no to powiedzmy sobie, no już bez przesady, wtedy z więcej czasu spędzę z klawiaturą na jej korzyść, więc to jest też dobrze. Ale słońce mnie zawsze napędza. To jest pierwszy po prostu powód. A czy coś mnie zniechęca? No, myślę, że są takie dni gorsze, kiedy się po prostu nie chce człowiekowi. Ale jeśli już uda mi się siebie zmobilizować i wrócę już później z tego roweru, to jestem zawsze taka szczęśliwa, że poszłam, że się zmotywowałam, bo to jest nieporównywalne uczucie, kiedy właśnie tak jak wspominałaś, ja jestem osobą, która obserwuje siebie i swoje ciało, zachowanie i jakieś tam emocje. I kiedy jest spadek nastroju, to rower jest dla mnie ratunkiem właśnie. Jak na niego pójdę, uwolnię myśli, wrócę, to jestem innym człowiekiem. Człowiekiem, który może więcej, który może pokonać wszystkie te problemy, które jeszcze 2 godziny temu były takim dużym problemem i się okazuje, że jednak każdy jest w stanie sobie poradzić i dzięki rowerowi myślę, że dużo się nauczyłam, też pokory.
To teraz pytanie podwójne. Do gry, do pianistyki twojej, I do kolarstwa. Czy masz jakieś rytuały, które dotyczą tych pasji? Takie przed, typu wiesz, jak to u kolarzy, na przykład szybkie espresso i jedziemy na rower, albo coś takiego. W trakcie gdzieś coś poszukujesz, gdzieś odpoczywasz, gdzieś lubisz stanąć, żeby, nie wiem, no domyślam się, że na Mazurach było trudniej, ale może w Gdańsku ulubiona jakaś kafejka, jakiś serniczek, czy coś takiego.
Wiesz, no, serniczek to jest główny powód. Śmieję się, że jeżdżę, żeby jeść więcej ciastek, ale tak to jest, że jak są jakieś dłuższe trasy i się zrobi więcej tych kilometrów, to w głowie od razu jest, że no przecież się należy coś. A kawa jest, jak jest, jestem tutaj w Gdańsku, tu jest bardzo dużo różnych kafejek i mam swoje ulubione, bo jest bardzo częsty mój punkt zwrotny, jak już wrócę, jak już przejadę te swoje upragnione ileś tam kilometrów, to kawa jest. I nawet powiem Ci, że była nawet zimą, co było bardzo fajne, dlatego że woziłam ze sobą gorącą herbatkę. Jak już wypiłam tą gorącą herbatkę, to później mogłam w ten termos nalać gorącej kawy i przyroda, jakby natura nie miała dodatkowego kubka do recyklingu i to wszystko było fajne. Więc myślę, że wpisuje się do końca w ten kanon takich kolarzy kawoszy. Tak, zdecydowanie i bardzo, bardzo mi w tym dobrze. No kawa to u mnie płynie w żyłach chyba w większej objętości niż krew. I towarzyszy mi też przy grze na fortepianie. Zawsze mam, znaczy śmieję się, bo często mam na półce po prostu przy fortepianie takie odciśnięte kółko od kawy. No głupio mi się przyznać, no ale się zdarza. I tak, i towarzyszy, więc to jest taki rytuał, który towarzyszy i tu, bardzo, bardzo lubię, bardzo dobrze się czuję właśnie po kawie, przed kawą, z kawą, wszystko co z kawą związane to jest na tak. Ale czy jakieś inne rytuały, które są związane z kolarstwem? Na pewno jest to zdjęcie, zawsze jest zdjęcie z jakiejś trasy, musi być. No i oczywiście jest cały rytuał, jak trzeba się ubrać na ten rower, no bo przecież wszystko musi pasować, i buty, i skarpetki, i okulary, i kask, no to wszystko musi pasować. A kiedyś tak nie było. Muszę Ci powiedzieć, że kiedyś tak nie było. Jak zaczynałam, to nic do siebie nie pasowało. Jeździłam w Adidasach, było w porządku, tak? I się dało jeździć. A teraz to trzeba wymyślać. Za każdym razem najlepiej, żeby było inaczej. To jest to. Myślę, że jak się
A
to.
jakiego koloru masz rower? Bo ja go widzę kątem oka, ale to tak nie do końca na tej kamerce widać.
Jest granatowy, więc idealnie pasuje do wszystkiego. Tak, jest granatowy i ma taką owijkę jeszcze granatową w pomarańczowe kropki, bo ma też pomarańczowe takie paseczki, takie delikatne. Owijkę pewnie zmienię na czarną kiedyś, ale pasuje do wszystkiego, także mogę szaleć z kolorami. Powiem Ci, że moja szafa to.
Uniwersalnie.
Tak, mam już specjalną szafę kolarską. Już tak, specjalnie sobie oddzieliłam, bo mi się to mieszało. Już się wszystko mieszało, a teraz już wszystko mam i się niebezpiecznie rozrasta, wiesz?
Pasja cię pochłonęła praktycznie.
Pochłonęła, no bez reszty.
I
Już nie ma.
dalej chłonie.
Myślę, że nie ma odwrotu, wiesz? Nie ma odwrotu.
To pięknie, to bardzo ładne sformułowanie, że nie ma już odwrotu od tej pasji, od kolarstwa, i domyślam się, jak wcześniej też mówiłaś, od gry na fortepianie. To
Tak.
już zostanie z tobą. Ale myślę, że nie wiem, czy spotkałem kiedyś drugą osobę, która tak bardzo opowiada o tym, ale też no, pasuje do tego. Nie wiem, czy bym powiedział, że grasz na pewno, ale to, że masz duszę, która emanuje i oddaje na zewnątrz poprzez twoje słowa i pewnie tą grę, którą no, próbowałem raz poszukać, nie ukrywam gdzieś tam, ale teraz może lepiej to zrobię, to czuć, jakby to czuć ogólnie, jak o tym opowiadasz. i myślę, że jesteś właściwą osobą w tych swoich pasjach, idealnie wpisaną i życzę ci, żebyś sobie to dalej rozwijała, żeby to rozwijało się w tym kierunku, którym pragniesz, żeby dawało piękne owoce, a my możemy czekać na koncerty. Już obiecałem synowi, że wybierzemy się do Gdańska, jak będę wiedział, że Wiktoria będzie grała gdzieś tam, bo nie był na takim koncercie, więc go chcę zabrać, a jak mam go zabrać gdzieś, to chciałbym, żeby to było właśnie jak ty grasz. No i do zobaczenia gdzieś tam na szosach. Być może gdzieś będziemy blisko, gdzieś koło siebie, Mazury, koło Podlasia, nie tak daleko. W górach też możemy się spotkać, a może u Turboskrzata kiedyś.
Dziękuję Ci pięknie za te słowa, za to. Cieszę się, że tak odbierasz też moją osobę i że potrafię przekazać słowami to, co chciałam przekazać, czyli emocje, bo to jest słowo klucz mojego życia, emocje, uczucia. To jest chyba najczęściej pojawiające się słowo tego podcastu. Myślę, że możesz nawet taki tytuł nadać. To jest to i cóż, i bardzo serdecznie Cię zapraszam na każdy mój koncert. Myślę, że będą takie okazje, ponieważ przyznam też, że organizuję coś większego na przyszły sezon artystyczny po Polsce w różnych miejscach, także myślę, że będą różne okazje. Koniecznie zabieraj syna, będą miejsca w pierwszym rzędzie. I na szosach myślę, że też się spotkamy, bo świat jest naprawdę mały. Świat jest mniejszy niż nam się wydaje i prędzej czy później nawet nie będziemy planować, a być może gdzieś się spotkamy. Także bardzo serdecznie również Ci dziękuję za tę rozmowę. Cieszę się, że mogłam się podzielić swoją myślą o kolarstwie i o tym, jak łączę to z fortepianem. Mam nadzieję, że wszystkie te fantastyczne dziewczyny, które słuchają tych podcastów, będą dalej czerpać taką samą przyjemność z roweru i żeby ją rozwijały, żeby czuły, jakby nigdy nie traciły wiary w siebie i żeby czuły to piękno i to dobro, które mogą z siebie, jakby w sobie odnaleźć dzięki kolarstwu, dzięki temu, co ono daje, i to wszystko jest naprawdę piękne. Więc dziękuję Ci jeszcze raz bardzo za zaproszenie. Cieszę się, że mogłam tu wystąpić, tu być, że mogłam Cię poznać na żywo. I cóż, no, mam nadzieję, że spełnią się zarówno Twoje marzenia, jak i moje, i że pandemia w końcu już da nam odetchnąć.
Spokój. Tak. Okej, dziękuję. W kolejnej rozmowie podcastu naszym gościem będzie Agata Mikołajczyk. Od 2016 roku trenowała dyscypliny triatlonowe i przygotowywała się do zawodów na początku 1/4, 1/2 i pełnego dystansu. Kiedy kolarstwo w przygotowaniach do zawodów triatlonowych stało się najważniejsze, zdecydowała o rozpoczęciu przygody z rowerem. Od 2020 roku poświęciła się tylko kolarstwu. W tym roku przygotowuje się pod okiem trenera. Celem najważniejszym są Tatra Road Race oraz Podhale Tour. Mieszka i trenuje w Gdańsku. Nie poddaje się, walczy i stara się zawsze dać z siebie wszystko. Dawno już przekroczyła swoją strefę komfortu. Nie cofa się przed swoimi wyzwaniami i postawionymi celami. Rower stał się treścią jej życia. Pragnie dzielić z innymi swoje sukcesy i doświadczenia. Chce nakręcać ludzi do aktywności sportowej i pomagać im w ich realizacji. A parę dni temu zdobyła Mistrzostwo Polski dla amatorów w kolarstwie szosowym w Rawie Mazowieckiej. Zapraszam na nasze kolejne spotkanie.